Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapałek. Zapraszam na codzienne spotkanie ze świętokrzyskimi politykami. Dzisiaj głównym tematem rozmowy będzie kondycja gospodarcza województwa świętokrzyskiego i szanse na jej poprawę. Pewnym pretekstem do podjęcia tego tematu jest ranking opublikowany przez dziennik Rzeczpospolita, tak zwany Indeks Millennium. Potencjał do budowy nowoczesnej gospodarki. No i niestety województwo świętokrzyskie na 14 miejscu, trzecim od końca przy wysokich pozycjach regionów. Podobnym wydawałoby się potencjale takiego regionu na przykład jak województwo lubelskie, czy takiego regionu jak województwo podkarpackie. To główny, ale nie jedyny dzisiaj temat. A naszymi gośćmi w studiu dzisiaj senator Krzysztof Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Marek Kowalski z Nowoczesnej.
Witam.
Magdalena Fogiel-Litwinek z ruchu Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
I Karol Kliś z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry Państwu.
Ale zacznijmy od tego, co wydarzało się wczoraj w strukturach Platformy Obywatelskiej. Wybory do władz powiatowych, wybory także na przewodniczącego regionu świętokrzyskiego Platformy. Marzena Okła-Drewnowicz była przewodniczącą struktur przez 8 lat. Prawie teraz wybrany został oficjalny jej następca, bo Paweł Zalewski był tylko, można powiedzieć, w takiej tymczasowej roli komisarza. Artur Gierada, a nie Paweł Zalewski. To jest oznaka tego, że struktury zbuntowały się wobec polityki, którą próbował narzucać tutaj w regionie Grzegorz Schetyna?
Jesteśmy partią, która... Mogę powiedzieć, jako pierwsza, do tej pory oczywiście jedyna, miała taki sposób wyboru swojego przewodniczącego. Wybory bezpośrednie, oddolne. Każdy członek Platformy Obywatelskiej, który miał czynne prawo wyborcze, a więc miał opłacone składki, mógł wybrać swojego przewodniczącego. I to jest po prostu kwestia wyboru. I dobrze, że też było dwóch kandydatów, bo no, wtedy...
Troje było do piątku jeszcze.
Tak.
Joanna Winiarska wycofała się,
prawda.
Natomiast
natomiast generalnie od początku mieliśmy świadomość, że tych dwóch kandydatów będzie ze sobą rywalizowało, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To była naprawdę dobra kampania, taka wewnętrzna kampania wyborcza. Naprawdę z takim uśmiechem i z taką też radością patrzyłam, jak kandydaci zabiegali też o głosy członków Platformy Obywatelskiej. Poseł Artur Gierada był w każdej strukturze, na wielu tych wewnętrznych wyborach w poszczególnych kołach. Widziałam jego zaangażowanie. Paweł Zalewski przez te kilka miesięcy tutaj też organizował konferencje prasowe, też podejmował własne decyzje, oczywiście wspólnie z zarządem krajowym, więc obydwaj byli tutaj mocno obecni i później tą obecność ocenili, czyli wczoraj członkowie Platformy Obywatelskiej. Zwyciężył poseł Artur Gierada, czego serdecznie mu gratuluję.
Te wybory to była okazja także do takiego sprawdzenia struktur. Wiele się mówiło, także my o tym informowaliśmy, że w wielu miejscowościach Platforma przestaje istnieć w istocie po kilku takich spektakularnych odejściach, między innymi Zdzisława Wrzałki. Tak miało być w Miedzianej Górze, w kilku innych miejscowościach wokół Kielc.
Platforma Obywatelska w powiecie ziemskim kieleckim nie przestała istnieć, natomiast...
Michał Gaweł został
i jest to jedna z najliczniejszych struktur, natomiast ja zawsze to podkreślam, że o jakości struktury i takim utożsamianiu się z Platformą Obywatelską nie świadczy jej ilość. Świadczy zaangażowanie w poszczególne akcje, świadczą wyniki wyborów. Od początku, sami Państwo pamiętacie, ja nie miałam, że tak powiem, łatwo, kiedy przewodniczącym tego powiatu był Zdzisław Wrzałka, który teraz odszedł z Platformy Obywatelskiej, kiedy już wyglądało na to, że będzie miał pełnię władzy, o której zawsze marzył. I życie pokazało, dla kogo są ważne prawdziwe ideały Platformy Obywatelskiej, a dla kogo one są bez znaczenia, liczy się tylko władza. Zdzisław Żalka
przegrał rywalizację o szefostwo Platformy z panią.
Tak, przegrał 4 lata temu, natomiast dzisiaj mógł być dalej w Platformie, a jednak nie jest. A Platforma dalej funkcjonuje. Mało tego, to ja uważam, że w każdej partii potrzebne są nowe otwarcia, potrzebne są zmiany. Ważne jest to, żeby te zmiany były dokonywane wspólnie z drużyną, oddolnie. Ja zawsze starałam się tak robić, choć nie każdemu się to podobało, bo wiadomo, że w partii każdy ma swoje jakieś ambicje. Nie zawsze one są spójne z ambicjami całej drużyny, czy też ktoś się nie zgadza z pewnymi decyzjami. No bywa tak. I to wtedy trzeba być przygotowanym na krytykę, ale ważne jest to, żeby te decyzje jednak były podejmowane wspólnie, żeby to były nowe otwarcia. Tak jest teraz u nas w regionie świętokrzyskim w Platformie Obywatelskiej. Ja kibicuję bardzo nowemu przewodniczącemu, będę go naprawdę bardzo mocno wspierała. Zresztą przez te wszystkie lata dał się poznać jako poseł bardzo pracowity, jako poseł, który potrafił współpracować z różnymi ludźmi, ponad podziałami i wierzę, że to naprawdę, jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do zwycięstwa.
Inne ugrupowania przyglądały się temu, co działo się w Platformie Obywatelskiej w ostatnich tygodniach. Pan senator Krzysztof Słoń.
Jakoś mocno tymi tematami się nie ekscytowałem, ale jeżeli już dokonały się wybory, to liczę na to, że przyniosą zmianę koncepcji funkcjonowania ugrupowania opozycyjnego w naszym regionie, że nie będzie to już tylko kalka tej ogólnopolskiej totalnej opozycji, tylko być może nowy przewodniczący odczyta w sposób bardziej konstruktywny swoją rolę i będzie Platforma Obywatelska pod jego kierownictwem w naszym regionie stanowiła rzeczywiście poważną opozycję, a poza tym to też jest ostatni, mam nadzieję, rok funkcjonowania Platformy Obywatelskiej w ramach koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym i ten rok, mam również nadzieję, Platforma wykorzysta na to, żeby poprawić trudną sytuację naszego województwa. Przecież współrządzi nim już od dłuższego czasu i chodzi o to, żeby była jakimś konstruktywnym ogniwem tej koalicji. Do tego jeszcze widzę, ale to oczywiście nie jest mój ból głowy, problemy, które prawdopodobnie pojawią się w związku z takim, a nie innym wyborem, jakiego dokonali działacze Platformy Obywatelskiej w naszym regionie, bo chyba jest tak, że pan poseł Gierada, pan przewodniczący Gierada nie był namaszczony na tę funkcję przez władze krajowe. Raczej faworytem pana przewodniczącego Schetyny był pan Zalewski. Stąd mogą się pewnie narodzić jakieś komplikacje, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to temat, który spędza sen z moich powiek.
Mówiąc o tej totalnej opozycyjności, ma pan na myśli to, co działo się, czy stało się w powiecie ostrowieckim? To była jedna z tych takich najdalej idących decyzji Pawła Zalewskiego jako komisarza. Decyzja o tym, by struktury Platformy w Ostrowcu wycofały się z koalicji współrządzącej razem z Prawem i Sprawiedliwością powiatem ostrowieckim.
Takie działania pana Zalewskiego jako komisarza naznaczonego...
Czy to była decyzja zarządu krajowego?
Tak, ale
zawieszenie struktur.
Zrealizowana przez pana komisarza Zalewskiego. Na pewno nie przysporzyła mu w województwie zwolenników i sądzę też, że śladem struktur ostrowieckich mogą, choć oczywiście nie muszą, pójść inne organizacje. Wszystko zależy od tego, jak władze krajowe podejdą do nowego przewodniczącego, czy zaakceptują ten wybór, a ta akceptacja będzie polegała na wspieraniu jego działań. Pozytywnym też elementem, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, jest to, że pan Artur Gierada jest stąd, jest mieszkańcem ziemi świętokrzyskiej i to on został...
No, pan Paweł Zalewski też ma już od wielu lat dom w regionie świętokrzyskim.
Ale pan Gierada jest, wydaje mi się, no troszkę bardziej kojarzony z naszym regionem.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Pan Artur Gierada w ostatnim programie telewizyjnym wypowiadał się na temat nowego projektu PiS dotyczącego likwidacji JOW-ów, czyli zmian w ordynacji. Bardzo pozytywnie chwalił te nowe przepisy, te nowe propozycje tutaj PiS-u.
Pani poseł się przeciwstawiała im.
Dlatego no, jestem bardzo niepokojona, że to właśnie pan poseł został przewodniczącym i będzie teraz po cichu koalicyjnie wspierał PiS w tym rozmontowaniu Polski obywatelskiej na tym najniższym szczeblu. Natomiast jeżeli chodzi o te wybory, to tutaj mieliśmy takie sygnały od naszych członków Stowarzyszenia z Ostrowca, że w Ostrowcu było dosyć duże wzburzenie, jeżeli chodzi o listę członków Platformy Obywatelskiej, którzy mogli brać udział w wyborach, że wydawało się to, że część osób jest po prostu dopisanych w ostatniej chwili. Natomiast no, nie jest to na pewno jakiś temat, którym tutaj jako Stowarzyszenie Kukiz 15 będziemy się zajmować.
Marek Kowalski, Nowoczesna.
Bacznie obserwowaliśmy wybory w lokalnej Platformie Obywatelskiej. Jakimś zaskoczeniem to jednak było, że poseł Artur Gierada zwyciężył, bo tak jak mówił tutaj senator Słoń, wydawało się, że to komisarz Paweł Zalewski jest namaszczony na napełnienie tej funkcji. Wydaje się, że wygrała demokracja. Dla nas zastanawiającym z punktu widzenia nadchodzących wyborów samorządowych jest właśnie to, co stanie się w powiecie ostrowieckim, bo dobrze wiemy, że komisarz Paweł Zalewski mocno sprzeciwiał się tej koalicji radnych Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Czekamy na jakieś decyzje nowo wybranych władz. No i co dalej? No, my jako Nowoczesna wybraliśmy się już miesiąc temu, mamy już swoje władze na kolejne 4 lata. Platforma też już tego dokonała. No teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zastanowić się nad tym, jak uchronić województwo świętokrzyskie w wyborach samorządowych przed rządami PiS-u.
Dlatego, że ja przyjmę tylko jedno, to pani Litwinek-Fogiel. Chciałam tylko panią naprawdę uspokoić, że pan poseł Artur Gierada jest wielkim orędownikiem jednomandatowych okręgów wyborczych i sam za nimi głosował wtedy, kiedy Platforma Obywatelska je wprowadzała. Być może w tym studiu telewizyjnym, w którym państwo byliście, albo troszeczkę inaczej powiedział, albo troszeczkę inaczej pani zrozumiała, ale naprawdę może pani to sam osobiście potwierdzić.
Ja proponuję, że oprócz tego, że jest wielkim orędownikiem, to też, żeby za tym szły jakieś czyny, a nie tylko
szły, bo zagłosował za jednomandatowymi okręgami wyborczymi i przypominam, że to wprowadziła Platforma Obywatelska.
Nie chcę przypominać Platformie Obywatelskiej, w jaki sposób oszukała wyborców swoich i wyrzuciła miliony podpisów, bo ludzie właśnie dlatego was wybrali na pierwszą kadencję, że mówiliście o tym, że wprowadzicie jednomandatowe okręgi wyborcze. Nie wprowadziliście do parlamentu, nie wprowadziliście.
Na poziomie samorządowym poza dużymi miastami.
Mało tego, to my mówiliśmy też w naszym programie, który sobie nawet nie tak dawno, powiem szczerze, odświeżyłam i czytałam sprzed naprawdę dobrych kilku lat. I ja pani chętnie podaruję ten nasz program, tą książeczkę i tam piszę wyraźnie,
pani
że
poseł,
wprowadzimy...
Ja nie chcę czytać żadnych państwa książek.
Ale tam pisze bardzo
proszę,
niech pani,
mieliście państwo 8 lat i nie dotrzymaliście podstawowej swojej obietnicy wyborczej.
Ale pani kłamie.
Przerwę ten spór, jeśli można.
Dotrzymaliśmy słowa, wpisaliśmy, że wprowadzimy jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu i to zrobiliśmy.
Nie do Sejmu, do Senatu i w wyborach samorządowych bez dużych miast. W województwie świętokrzyskim w 101 gminach, bez samych Kielc. Ale jeszcze został nam koalicjant Platformy Obywatelskiej z sejmiku województwa świętokrzyskiego i z wielu innych jeszcze miejsc w samorządach. Polskie Stronnictwo Ludowe. Karol Kiś, jak oceniacie to, co stało się w Platformie?
Jeżeli ta zmiana przyniesie korzyść dla samej Platformy, to oczywiście tak, no po owocach ich poznamy. Każdemu trzeba dać szansę. Poseł Gierada jest osobą, która w Świętokrzyskim jest znana. Dał się poznać jako osoba, która też sprawnie zadania, które zostają mu przypisane, realizuje. Jeżeli przełoży to na kanwę wyborów samorządowych, które przed nami, no to być może Platforma Obywatelska dozna jakiegoś odbicia, które pewnie jest jej potrzebne. No cóż, ja myślę, że to za wcześnie mówić o tym, jak to się będzie dalej toczyć. Poobserwujemy sytuację, zobaczymy, czy będą jacyś pełnomocnicy odnośnie wyborów samorządowych, bo partia dziś rządząca pełnomocnika w województwie świętokrzyskim ma i nie jest to przewodniczący tej partii w regionie. Nie pochodzi też z województwa świętokrzyskiego, czym różni się od posła Gierady na przykład. No cóż, tyle na ten moment. Myślę, że zobaczymy.
Dobrze, zostawmy sprawy czysto partyjne, a zajmijmy się tym, co może w przyszłości dotyczyć mieszkańców województwa świętokrzyskiego, czyli zdolności do pozytywnych zmian dokonywanych w regionie, bo o tym, jak sytuacja gospodarcza wygląda. Oczywiście przy wzrastającym produkcie krajowym brutto, przy wzrastającej nie ma się co oszukiwać zasobności Polaków. Ten proces jest widoczny choćby w różnych sklepach, czy w tym, że rośnie konsumpcja prywatna. To wskazują wszystkie, można powiedzieć, niezależnie prowadzone badania, ale oceniany jest także potencjał dokonywania zmian. No i niestety województwo świętokrzyskie, jeśli chodzi o ten potencjał, oceniany jest bardzo słabo. Pokazało to badanie, które opublikowała Rzeczpospolita, raport Indeks Millennium. Oceniano wydajność pracy, między innymi wydatki na badania i rozwój, edukację policjalną pracujących w sferze badań i rozwoju, a także liczbę patentów. No i niestety województwo świętokrzyskie na miejscu 14 na 16 regionów, na miejscu 5, wydawałoby się porównywalny z nami region lubelski, Podkarpacie na miejscu 7. Jeśli dołożymy do tego dane, które pokazuje Ministerstwo Rozwoju, dane dotyczące słabego wykorzystywania środków unijnych w naszym regionie, środków, które miały w jakiejś mierze wzmacniać ten innowacyjny potencjał, to ten obraz staje się, można powiedzieć, jeszcze bardziej smutny. Senator Krzysztof Słoń, jak ewentualnie to zmieniać?
No akurat te rankingi nie cieszą mnie i to już od dłuższego czasu, bo to przecież nie jest tak, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości te rankingi są niekorzystne dla naszego województwa, ale one pojawiały się już dużo wcześniej i to były one przeprowadzane przez, wydawałoby się, niezależne chociażby portale czy banki, bo to z reguły właśnie tego typu instytucje się takimi rankingami zajmują, wskazując między innymi to, który region, które województwo jest bardziej atrakcyjne, które mniej, które ma jakąś szansę rozwojową. No niestety, nasze województwo wciąż jest na poziomie Burkina Faso. Kiedyś był jeden z takich rankingów, który nas tam właśnie plasował. Ja tu nie chciałbym się już odnosić do tego, o czym mówimy od dawna, że pewne kierunki inwestowania dużych przecież środków, większych nawet niż w innych regionach, bo my korzystaliśmy jeszcze z tych środków przeznaczonych na ścianę wschodnią, one niekoniecznie przekładały się na wzrost popularności naszego regionu, na jego atrakcyjność, na chociażby dostępność dla rozwoju przemysłu. Pozostaje mi mieć nadzieję, że jeszcze w tej ostatniej fazie zarządu województwa ta zwrotnica zostanie w jakiś sposób przestawiona. Rozumiem tłumaczenie pana marszałka związane z tym, że środki nie zostały wydatkowane, bo być może one są w jakiś inny sposób ulokowane, jeszcze nie są uwidocznione w rankingach ministerstwa.
To jest kwestia podpisywania umów, a nie bezpośrednich umów.
Natomiast martwi mnie to, że w państwa stacji pan marszałek, komentując te sytuacje, wrócił znowu do tego, że jednym z powodów jest to, że w Świętokrzyskim są bardzo rozdrobnione gospodarstwa i taką też ma nasze województwo strukturę. Chciałbym, żebyśmy jednak brali przykład, bo to jest chyba najprostsze rozwiązanie. Jeżeli mamy do dyspozycji pieniądze, mamy do dyspozycji aparat urzędniczy, dosyć mocno rozbudowany, bo przecież to są setki, mam nadzieję, dobrze wyszkolonych i z doświadczeniem urzędników, to oni powinni bazować na doświadczeniach tych, którym się udało. Sam pan redaktor powiedział, że województwa również pochodzące z bratniej ściany wschodniej w jakiś sposób poprawiły swoje notowania w tych rankingach. Myślę, że tutaj trzeba skorzystać również z tego, co daje chociażby aktualna polityka rządu, czyli promocja rozwoju małych przedsiębiorstw. Skoro małe gospodarstwa, to też zainwestujmy w małe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa.
No jest tak zwana druga ustawa o innowacyjności. Nawet 100% wydatków poniesionych na badanie i rozwój może być wpisanych jako
tak,
koszty.
Tak, i ja widzę szansę tego. Cieszy mnie to również, że świętokrzyskie gminy, oczywiście nie wszystkie, bo chociażby w powiecie kazimierskim, który jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o sytuację i o potencjał powiatów w naszym kraju, to jest niestety powiat kazimierski w naszym województwie. Ubolewam nad tym bardzo, ale są takie gminy, które przodują w pozyskiwaniu inwestorów. Inwestorzy wręcz w tej chwili garną się na te tereny. Stoimy przed bardzo korzystnym rozwiązaniem, czyli uczynieniem całego naszego kraju, w tym również województwa świętokrzyskiego, jako strefę, specjalną strefę ekonomiczną. No, będą to rozwiązania, które sprzyjają dobrym posunięciom również zarządu województwa. Liczę na to, że PSL i Platforma Obywatelska rzeczywiście skorzystają z tej dużej szansy. Chociażby z tego, że co miesiąc do naszego województwa trafia ponad 60 milionów pomocy rządowej w ramach programu Rodzina 500+, czyli już nie można mówić tylko o tym, że jesteśmy zapóźnieni, że jesteśmy biedni, bo mieszkańcy naszego województwa mają pieniądze.
Panie senatorze, mówi pan o tym przesuwaniu zwrotnic, ale chciałem to zapytać. Kilka lat temu Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął strategię rozwoju. Tam wybrano przy współpracy z Bankiem Światowym, ekspertami tak zwane inteligentne specjalizacje, które mają pomóc właśnie w unowocześnianiu regionu. Wszyscy radni Sejmiku, także członkowie Prawa i Sprawiedliwości, to jednogłośnie przyjęli ten dokument.
Dokładnie 24 lutego 2014 roku.
Bo jak się to przeczyta, to nie jest takie złe. Poza tym, że jest to dosyć obszerny dokument i trudny do przetrawienia dla zwykłego obywatela, ale jak się przeczyta tę strategię, to ona nie jest taka zła.
Natomiast, to być może jest nierealizowana? Czy...
Tak z pewną taką nieśmiałością bym właśnie tak to skonstatował, że ona nie jest do końca realizowana, bo rzeczywiście są tam wskazane mocne strony naszego województwa. Robili to przecież zewnętrzni fachowcy dla nas i trudno się było z tym nie zgodzić. No, są mocne strony wskazane. Jest gospodarka uzdrowiskowa, jest gospodarka związana z lecznictwem. Były też wskazane przecież kierunki rozwoju tej innowacji, o której tak pięknie mówiliśmy przez ostatnie lata, przede wszystkim władze naszego województwa. No, trochę to się nie przełożyło na efekty, bo i ten potencjał związany z patentami, i ten potencjał związany z rozwiązaniami innowacyjnymi w przemyśle, on nieco odstaje od tej średniej krajowej. To nieco to było takie bardzo łagodne.
Karol Klisz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, wedle tego raportu, który został stworzony na potrzeby banku, jednego z banków, nie będę wymieniał jego nazwy.
Banku Millennium.
Banku Millennium, to za panem redaktorem w takim razie. Polska jest na 39. miejscu ze 128 krajów, które są w tym raporcie notowane. To jest wzrost o 7 punktów procentowych. Myślę, że jest to sukces nas wszystkich i jakby to też trzeba powiedzieć. Jeżeli chodzi o samo województwo świętokrzyskie, mamy największy wzrost, bo o 6 punktów procentowych, jeśli chodzi o rok poprzedni. I to też trzeba odnotować. Ja rozumiem, że kwestia jakichś raportów i ich oddźwięku w kontekście działalności obecnej władzy samorządowej w województwie jest zawsze paliwem napędzającym krytykę. Natomiast, szanowni państwo, poczekajmy na koniec RPO, dlatego że nie można klasyfikować tego jako sukces czy porażkę w sytuacji, kiedy RPO jeszcze trwa. Ja państwu chciałem bardzo serdecznie przekazać, że w ramach działań badania i rozwój, to jest działanie 1-2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Na tego rodzaju działania dla małych i średnich przedsiębiorców, o których pan senator wspominał, alokacja wynosi 240 milionów złotych i ona jest w trakcie wydawania. Skutek tych wydatków będzie za jakiś czas. Jest również działanie 2.5 dla małych i średnich przedsiębiorców i tutaj alokacja to 60,8 miliona euro, a więc też ponad 240 milionów złotych. I tutaj komponentem, który był premiującym dla małego i średniego przedsiębiorcy, było wprowadzenie innowacji w ramach swojego przedsiębiorstwa. I tutaj również jest podpisywanie umów, które trwa. To nie jest sytuacja, w której my możemy dzisiaj coś skrytykować całkowicie albo powiedzieć, że odniesiemy sukces, dlatego że te badania będą korelowane w trakcie ich przeprowadzenia.
Tylko zastanawiam się, Rzeczpospolita zatytułowała te publikacje Technologiczna przepaść podzieliła Polskę w regionach i jak się patrzy na te wskaźniki, to rzeczywiście widać to, że rozjeżdżamy się zamiast zbliżać się. Wydajność pracy, ten wskaźnik w województwie mazowieckim na poziomie 100, czy w województwie pomorskim,
ale w województwie świętokrzyskim 72,2 i to jest nie jeden z najgorszych, tylko powyżej środkowej stawki. Podobnie stopień wartości dodanej.
To jest wskaźnik edukacji policjalnej w województwie z kolei małopolskim 100, u nas 42.
Ale panie redaktorze, no
40, przepraszam, i 8. To bardziej pokazuje, że to nie jest kwestia tylko wydania środków europejskich.
Oczywiście,
tylko,
że nie. Tylko to jest właśnie
przepaść, która się będzie ciągnąć jeszcze przez dziesięciolecia, jeśli my nie inwestujemy nie tylko poprzez wydawanie pieniędzy, ale poprzez edukację.
No to proszę zwrócić uwagę,
to będziemy słabsi przez długie lata.
Tak, natomiast tymi elementami, które ściągają województwo świętokrzyskie w tym konkretnym rankingu w dół, no to jest niestety, ale sytuacja związana ze szkolnictwem technicznym. To jest kwestia patentów, to jest kwestia wynalazków. No, nie można powiedzieć, że marszałek województwa jest odpowiedzialny za to, kto jaki patent wynajdzie i jeszcze zarejestruje go jako taki, który ma swoją lokację w województwie świętokrzyskim.
No mamy zdolną młodzież. Sami informujemy na antenie o tym, że pomysły uczniów z Połańca na przykład zdobywają międzynarodowe nagrody.
Tak, to są perełki, o które trzeba dbać.
Ale to są takie jednostki, prawda?
Oczywiście,
to nie jest
że tak.
Taka szeroka
natomiast
fala.
Nie możemy się...
Politechnika Świętokrzyska nie stoi aż tak źle, biorąc pod uwagę jej potencjał i wielkość.
Jeżeli chodzi o patenty, panie senatorze, to w roku 2016 wynalazków i patentów w województwie świętokrzyskim było najmniej.
No niestety, prawda?
No to jest jakby...
To jest odpowiedzialna polityka.
Nie, ale ja nie mówię, że jest odpowiedzialna, ale to jest obiektywny miernik, który podaje, tak? To też nie można mówić, że województwo świętokrzyskie jako całość jest odpowiedzialne za to, bo to jest jakby sytuacja poza nim, tak? Naszym zadaniem jako parlamentarzystów i osób będących decydentami w samorządach jest to, żeby wspierać nasze uczelnie i żeby goniły jednak uczelnie te najlepsze w naszym kraju. Tutaj też troszeczkę jest dysonans, bo przecież no, na uczelnie techniczne i generalnie na uniwersytety już uznane w Polsce idzie coraz więcej pieniędzy, a na te regionalne no niestety coraz mniej. I o tym też była rozmowa w Radiu Kielce, z tego co pamiętam, przy okazji wizyty pana wicepremiera. Więc...
No to jeśli chodzi o te wskaźniki osiągane przez kieleckie uczelnie, no to część przynajmniej wydziałów no, osiągnęła ten wskaźnik najwyższy w kraju. Wydział Humanistyczny na przykład Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z kategorią A, tą najwyższą, czy bardzo wiele też innych wydziałów z kategorią B.
Tak, ale jeżeli mamy dwie uczelnie...
dają szansę na pozyskiwanie większych pieniędzy.
Tak, natomiast jeżeli mamy dwie uczelnie w regionie, a inne regiony mają ich 5 lub więcej, no to też jakby, no cóż tu więcej mówić, tak?
Marek Kowalski, Nowoczesna.
No, nie da się ukryć, że największym problemem, który ten indeks pokazuje, jest właśnie liczba patentów oraz ludzie, którzy pracują w badaniach i rozwoju, bo jeżeli chodzi o środki, które województwo, czy w województwie są nakładane na badania i rozwój, to nie wypadamy wcale tak źle. Jeżeli chodzi o edukację policjalną, też nie ma jakiejś tragedii, jesteśmy gdzieś w połowie stawki. Wiadomo, że powinniśmy się porównywać do jak najlepszych. Według mnie najbardziej powinniśmy się porównywać do...
To też nie jest tylko Kraków, prawda? To są okolice Tarnowa, to jest
właśnie o to mi chodzi.
Niski, tak. Gdzie wydawałoby się poziom ubóstwa jest niższy czy wyższy, jeśli chodzi
Mnie najbardziej zastanawia to, jak wyglądamy w porównaniu z województwem lubelskim i podkarpackim, które niewątpliwie wyglądają dużo lepiej od nas. Natomiast no, trzeba wiedzieć, w jakim jesteśmy miejscu, nie od razu, żem zbudowano. Idziemy w dobrą stronę, to co pan z PSL-u mówił, że jednak mamy wzrost w porównaniu do zeszłego roku. Co należy robić? To odnośnie tej liczby patentów, jeżeli wiemy, że Politechnika Świętokrzyska całkiem nieźle sobie radzi, wiemy, że najwięcej patentów jest dzięki firmom zagranicznym. Chcemy rozwijać nasz lokalny biznes, ale na tą chwilę te inne województwa, właśnie lubelskie czy podkarpackie, zyskują dlatego, że ściągają inwestorów. Inwestorów, którzy chcą nie tylko stawiać fabryki, ale którzy chcą inwestować właśnie w badania i rozwój, czy w jakieś wyższe formy prowadzenia biznesu. Tak jakim sposobem jest BPO, outsourcing, które firmy, z którymi przyjeżdżają do Polski. Wcześniej to się działo w Małopolsce, natomiast powoli ze względu na to, że jest tam coraz drożej taką działalność prowadzić, my jako województwo świętokrzyskie możemy na tym zyskiwać, tak samo jak robi to właśnie lubelskie czy podkarpackie. No i kolejnym problemem naszego województwa, niestety wydaje mi się, to jest największy problem, jest infrastruktura. To się cały czas poprawia, ale to jest największy problem. Jeżeli będziemy mieli lepszą infrastrukturę i lepszy klimat dla biznesu, to znaczy samorządy powinny w jakiś sposób starać się skupować działki, przeznaczać je na działki inwestycyjne i próbować je inwestorom sprzedać, tak? To jest kierunek, którym powinniśmy podążać, bo jeżeli chodzi o kadrę, często się mówi, że nie ma kadry do pracowania u nas w regionie. Ja się z tym nie zgadzam. Znam wielu ludzi, którzy wyjeżdżają, bo nie jest problemem to, że ktoś wyjeżdża na studia poza Kielce, tylko problemem, czy województwo świętokrzyskie, problemem jest to, że nie chcą wracać, bo nie mają do czego wracać, bo mamy płacę 15% niższą w skali kraju. To jest to, z czym powinniśmy się zmierzyć, bo ci ludzie, mówię, mamy wielu lokalnych patriotów, którzy pracują poza województwem, bo są do tego zmuszeni, a bardzo chętnie by wrócili. Także wydaje mi się, że sednem problemu jest jednak przede wszystkim infrastruktura i tworzenie dobrego klimatu dla inwestorów.
Magdalena Fogiel-Litwinek.
Ja myślę, że tutaj trzeba też zwrócić uwagę na taką rzecz, że żeby województwo się dobrze rozwijało, to musi być dobry gospodarz. Proszę na przykładzie gminy Morawica. Można to naprawdę pięknie zobaczyć na te województwa świętokrzyskiego. To nie jest gmina, która ma jakieś szczególne walory i jest szczególnie bogata. Są gminy o wiele bogatsze w województwie świętokrzyskim, a jednak naprawdę pan burmistrz Morawicy, pan Buras od wielu lat wygrywa wszystkie rankingi, jeżeli chodzi o najlepszych gospodarzy. Firmy są tam przyjaźnie przyjmowane. Idąc do urzędu, proszę państwa...
Ostatnio patrząc na rankingi, gmina Strawczyn się okazała najlepsza gmina wiejska w Polsce. To, żeby pokazać innych też samorządowców.
Dlatego mówię, że to właśnie...
Dokonanie burmistrza Burasa.
Tak jak porównujemy siebie do województwa lubelskiego, to są mniej więcej te same warunki, a jednak jesteśmy dużo niżej w tych rankingach zewnętrznych. I to samo na przykładzie gmin w województwie świętokrzyskim. Jeżeli jest dobry gospodarz, który naprawdę dba o swój region, o swoją gminę czy o swoje województwo, myśli wielotorowo, czyli i edukacja, ale też takie przyjazne nastawienie do firm, które przyjdą, żeby można było tym firmom coś zaproponować, że jeżeli się idzie do urzędu, to nie jest się przeciwnikiem urzędnika, tylko ten urzędnik czeka z wyciągniętą ręką i pyta, jak ja mogę pomóc? Jak mogę pomóc, żeby pan został tutaj u nas w gminie, żeby pan zatrudniał ludzi, żeby stworzyć jedno, dwu czy trzyosobową firmę? Dlatego brakuje po prostu takiego klimatu. A chcę przypomnieć, że przecież przez ostatnie dwie kadencje i władze województwa, i władze państwowe to były te same ugrupowania. Czyli nie można tutaj zrzucić, że na przykład rząd i samorząd tutaj nie współpracowały. Dlatego naprawdę bardzo martwi ta sytuacja naszego województwa. Ja tutaj jeszcze chciałabym dodać, że na pewno olbrzymim minusem jest ta zapaść demograficzna województwa świętokrzyskiego. Młodzi ludzie odpływają z województwa świętokrzyskiego. Ja sama pracuję w szkole średniej i wiele osób wyjeżdża na studia do Krakowa, do Warszawy czy za granicę, natomiast niestety niewiele wraca z powrotem. Nie mamy oferty dla młodych ludzi. Proszę zobaczyć nawet na przykładzie Kielc, ja już powtarzałam to wielokrotnie. Wszyscy radni w Kielcach są powyżej 30 roku życia. Nie ma żadnego młodego radnego, nie ma młodzieżowej rady miasta. Musimy też stawiać na młodych. Nie można wykluczać tych młodych z życia publicznego tutaj u nas w województwie świętokrzyskim. Jeżeli na kogo chcemy stawiać? No właśnie na tych młodych ludzi po studiach. To oni powinni się wykazać nowymi pomysłami, ideami. Jeżeli oni są wykluczeni, no to niestety nasze województwo będzie coraz gorzej. Będzie za parę lat na ostatnim miejscu.
Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska.
Szanowni Państwo, więc tak, indeks milenium dla naszego województwa świętokrzyskiego w ciągu ostatniego roku wzrósł jednak o 6 punktów procentowych. To oczywiście nie oznacza, że jest dobrze, bo jesteśmy na końcu tego rankingu. Natomiast na rozwój danego województwa...
Trzecie miejsce od końca.
Tak, natomiast ja chciałbym, jeśli mogę Pani Poseł, zwrócić uwagę, że w kontekście tych poszczególnych miejsc wyżej, to jest różnica 1, 2, 3 punktów. Więc jeżeli mamy progres w wysokości 6 punktów z roku na rok, a różnica pomiędzy tymi środkowej stawki i wyżej to jest kwestia 1, 2, 3 punktów, to naprawdę nie, no, optymizm idzie
zaraz się dowiemy, że jesteśmy na pierwszym miejscu.
Tu nie, ale, nam ja proszę przejrzeć ranking i zobaczyć.
Ja naprawdę bardzo bym chciała abstrahować od polityki generalnie w kwestii rozwoju województwa świętokrzyskiego i rzeczywiście te 6 punktów procentowych to jest fakt. Zresztą wspólnie z zachodniopomorskim ten wzrost miał miejsce. I na rozwój danego województwa ma wpływ oczywiście wiele czynników. Są to czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne. Te czynniki zewnętrzne są takie, że my jesteśmy też specyficznie położeni. Są to, jest to i korzystne, i niekorzystne. To, że wokół nas są, mogę powiedzieć, duże aglomeracje miejskie, takie właśnie jak Warszawa, takie jak Kraków, takie właśnie jak Łódź czy Lublin, to też powoduje pewną łatwość w emigrowaniu z naszego województwa. To, co u nas jest największą bolączką, to jednak to, że jesteśmy regionem mało uprzemysłowionym. Nie mamy dużych ośrodków miejskich. To z kolei powoduje, że mamy problem z tym potencjałem edukacyjnym. My cieszymy się, że mamy Politechnikę Świętokrzyską, że mamy Uniwersytet Jana Kochanowskiego, które właśnie w ostatnich latach, czy to się komuś podoba, czy nie, przeżywają największy rozwój. To one w ostatnich latach otrzymały właśnie z tego Urzędu Marszałkowskiego, z tych środków unijnych, największy zastrzyk finansowy, otworzyły największą ilość laboratoriów. To Uniwersytet Jana Kochanowskiego stał się uniwersytetem właśnie klasycznym i otworzył bardzo pożądane dzisiaj kierunki, takie jak kierunek lekarski, czy też można się kształcić, jeśli chodzi o prawo. Więc na pewno te uczelnie się rozwijają, ale dalej jest to absolutnie za mało. Potrzebne są pieniądze i te pieniądze w tym województwie były i są. Przypominam, że my jako województwo zakwalifikowane do tych 5 województw z tak zwanej ściany wschodniej otrzymaliśmy dodatkowy zastrzyk finansowy z Polski Wschodniej. To było bodajże 375 milionów euro w poprzedniej perspektywie finansowej, a w tej perspektywie finansowej dla tych 5 województw to jest łącznie około 2 miliardów euro. To są duże pieniądze i my je wydatkujemy. I nie widzę tego, żeby pan marszałek był złym gospodarzem, bo jak widzę, jak rektorzy, jak uczelnie się starają o środki finansowe, to widzę, że pan marszałek daje te pieniądze. Inwestuje również w te drogi wojewódzkie. Więc to jest, ja uważam, że to nasze położenie, brak tych ośrodków miejskich dużych, małe uprzemysłowienie, w ślad za tym mały potencjał edukacyjny, to powoduje, że jesteśmy dalej na końcu. Środki finansowe przyspieszają to, ale nie na tyle, żebyśmy nagle byli gdzieś tam w czołówce. Ten wzrost o te 6 punktów procentowych pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. Natomiast niestety trudno nam jest konkurować z tymi wielkimi aglomeracjami. Mówiliśmy o Lublinie, który wydaje się, że jest podobny. No nie jest do końca podobny, bo tam ten potencjał edukacyjny od wielu, wielu lat jest dużo, dużo większy. W ślad za tym również idą te patenty. Więc ja myślę, że na pewno dobrzy gospodarze, jak pani powiedziała, są potrzebni. I oczywiście są przykłady gmin, które są lepiej zarządzane i gorzej zarządzane. Ale na pewne czynniki zewnętrzne wpływu nie mamy. Możemy je neutralizować i myślę, że ponad podziałami partyjnymi, akurat w przypadku województwa naszego świętokrzyskiego, chyba wszyscy jesteśmy w stanie to robić.
To nie jest wyjątkowy ten negatywny akurat ranking, bo na przykład Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, który sprawdził atrakcyjność inwestycyjną województw i podregionów, opublikował takie, i odsyłam do tego państwa, bo na przykład tak, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną województw, Świętokrzyskie na 14, jeśli chodzi o aktywność województwa wobec inwestorów, Świętokrzyskie na 16, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, na co trzeba zwrócić też uwagę obiektywnie, jesteśmy na 4. miejscu. Jeśli chodzi o infrastrukturę społeczną, na 9, ale już na przykład o infrastrukturę gospodarki, znowu na 16. Jeśli chodzi o rynek zbytu, na 15. Jeśli chodzi o dostępność transportową, na 12. No to są dane bezwzględne.
Ale
nie możemy też podchodzić do tego tak, jak ten ojciec, który przychodzi do domu, do takiego dorastającego syna i mówi: synu, no coś jest nie tak, no kupiłem ci rower, zbudowałem ci fajną ścieżkę rowerową, do dookoła domu, kupiłem ci PlayStation, co jest nie tak? Tata, a może byś mnie wreszcie do jakiejś szkoły zapisał? No, no musimy wyciągnąć wnioski.
O to właśnie chciałem zapytać, bo być może to nie jest kwestia pieniędzy, które zwiększają się i systematycznie są przekazywane, tylko jakiejś takiej szerszej perspektywy i może zmiany mentalnej.
To panie senatorze, ten ranking, który pan przeczytał, absolutnie jest zbieżny z tym, co powiedziałam. Niech pan zwróci uwagę na to, że największy, że w innych takich działach, na przykład tam społeczny potencjał, jesteśmy wysoko, bezpieczeństwo wysoko, ale wszędzie tam, gdzie mówimy o gospodarce, jesteśmy nisko. I to jest wszystko zbieżne z tym, co powiedziałam. Natomiast ja uważam też, że tym motorem zamachowym naszego województwa powinno być miasto wojewódzkie, Kielce. I myślę, że z tym mamy problem. Kwestia przede wszystkim lotniska, niezałatwionego od lat. Jakieś dziwne decyzje pana prezydenta Lubawskiego, które nas wyautowały z tej komunikacji lotniczej.
No,
wyprzedził nas.
Podkarpacie
nas wyprzedziło.
Rząd Platformy Obywatelskiej także miał instrumenty do tego,
ale
żeby...
Panie redaktorze, my od początku mówiliśmy, że lotnisko z taką koncepcją, którą proponował pan prezydent Lubawski, nie będzie miało racji byta.
Pani
bytu. Ja absolutnie uważam, państwo rządziliście wcześniej, rządzicie teraz i jakoś ominęło nas wszystko. Dzisiaj miał być regionalny...
Panie
senatorze, dzisiaj miał być ten regionalny port lotniczy i jakoś nie ma go u nas, a wy rządzicie. Więc niech się pan uderzy we własnej piersi przede wszystkim.
No nie wiem, czy kwestia lotniska to jest rzeczywiście ten główny element dotyczący.
U nas się fajnie żyje w województwie, ale niestety tylko dla kuracjuszy i turystów.
No i myślę, że tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że pewnie byśmy wygrali w jednym rankingu, to znaczy na wzrost zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim. Dlatego, że tak lawinowego wzrostu to chyba nie ma w żadnym urzędzie, jak w Urzędzie Marszałkowskim przez ostatnie lata. Więc proszę zobaczyć, pani poseł mówi, są pieniądze, są urzędnicy, a jednak coś tutaj nie gra. Dlatego
i
naprawdę
wydatki,
trzeba jakąś refleksję, że no co, nie ma tego rzeczywiście gospodarza, bo nie ma efektów pozytywnych. Wszędzie jesteśmy w ogonie, w każdym rankingu.
Żeby troszeczkę ocieplić tę sytuację, tak powiem pół żartem, pół serio. Inwestorzy z Arabii Saudyjskiej
W
Jędrzejowie kupili działkę, będzie fabryka aluminium, 200 tysięcy butelek błyskowianki będzie transportowanych do tamtego kraju. Zimno dzisiaj, Arabia Saudyjska ciepłym krajem jest. Myślę, że tutaj to jakby spuentuję w ten sposób.
Tylko ja się obawiam, że jedna inwestycja nie wyciągnie nas za uszy.
Ale panie redaktorze, no mówimy o takim czarnym scenariuszu, w którym trzeba by po prostu...
Nie, ja się zastanawiam...
Zamknąć za sobą drzwi i wyjść, a ja państwu jakby...
Moja ocena jest taka, że być może to nie jest kwestia jednej, dwóch, czy nawet pięciu inwestycji, tylko takiej szerokiej mentalnej zmiany, kwestii tego, jakie kierunki studiów wybierane są przez mieszkańców województwa świętokrzyskiego, jaki jest poziom ambicji tych mieszkańców województwa, co chcą w życiu osiągnąć i gdzie pracować, a nie tylko i wyłącznie tego, czy będziemy montować kolejną montownię, bo chyba to nie jest już ten etap.
Najwyższy czas przestawić tę zwrotnicę, bo pociąg zwany naszym województwem ma szansę zjechać na boczny tor niestety.
Najwyższy czas spowodować to, żeby lobby parlamentarzystów, którzy w naszym województwie z Prawa i Sprawiedliwości są najliczniejsi, zaczęli działać na rzecz tego województwa.
A ja mam takie pytanie do pani, pana Krzysztofa Słonia, senatora. Czy państwo chociaż zauważyliście, że udało nam się uruchomić, wesprzeć mocno utworzenie kierunku lekarskiego, albo zauważyliście może drogę 73, albo S7, jak cała właściwie została przez nas przygotowana, zrobiona. Dzisiaj państwo tylko kontynuujecie ogłoszone przez nas przetargi. Państwo tego naprawdę nie widzicie?
Co do tej kontynuacji ogłoszonych przez was przetargów, to tutaj bym polemizował. Natomiast co do kierunku lekarskiego, to on wielu ma ojców. Oczywiście państwu udało się to uruchomić. Myśmy doprowadzili do tego, że powstał uniwersytet. Ale to są nasze wspólne działania. Pokazujemy, że możemy działać ponad podziałami. Natomiast będziemy przecinać nasze województwo drogami i szlakami kolejowymi. Inwestujemy w to ogromne środki i te prace są mocno zaawansowane. I to, co powiedział pan reprezentujący Nowoczesną, to rzeczywiście jest krok w dobrym kierunku, żeby tę infrastrukturę poprawić. Bo nawet jeśli chodzi o małe gminy, to inwestorzy, małe firmy przychodzą wtedy, kiedy jest jakaś droga łącząca z większym ośrodkiem, czy dostęp do mediów.
A może byśmy swoje firmy rozwijali, a nie tylko czekali, aż załatwi tę sprawę ktoś za nas.
I to jest właśnie, to jest temat dla podniesienia atrakcyjności edukacyjnej. Między innymi temu służy podpisany ostatnio projekt, projekt pana prezydenta i pana marszałka związany z budową Centrum Kształcenia.
Panie Stratosie, na razie państwo wycięliście, bardzo dużo obwodnic i dróg z programu budowy dróg krajowych. I to niestety jest, nie jest to optymistyczne.
Jedno zdanie chciałam dodać, że od początku programu o tym mówi. Nie chodzi o to, żeby województwo świętokrzyskie stało się montownią dla zagranicznych firm, bo to naprawdę nic nie wnosi dla województwa. Stawiajmy na nasze małe firmy. Na nasze, tutaj miejscowe.
Arabię Saudyjską trzeba wyprosić z regionu.
Nie, ja nie mówię, że trzeba wyprosić Arabię Saudyjską.
No dajcie szansę. No działanie 1-2, badania i rozwój 240 milionów złotych. Działanie 2-5, mali i średni przedsiębiorcy, taka sama kwota. No pozwólcie tym ludziom zrobić to, co w swoich biznesplanach założyli. Pozwólcie im się rozpędzić. Pozwólmy im się rozpędzić i badajmy to na zasadzie wydatku i efektu.
Marek Kowalski, ostatnie zdanie w tej...
To, co powiedział pan senator Słoń, z czym się oczywiście trzeba zgodzić, to jest to Centrum Kształcenia Praktycznego. To jest super pomysł i ogólnie Kielecki Park Technologiczny. Jak najbardziej trzeba to pochwalić. Chcemy takich więcej rozwiązań nie tylko w Kielcach, ale i też w innych większych miastach województwa świętokrzyskiego. Kolejną rzeczą jest właśnie natomiast jest ta infrastruktura, o której już tutaj rozmawiamy. Bardzo się cieszymy. Tutaj poseł Cyrański z Nowoczesnej zapoczątkował takie lobbowanie u parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i trzeba się cieszyć, że stanęli za nim cała opozycja z naszego okręgu, nawet były już poseł Kukiz 15. I udało się. Zresztą nie tylko parlamentarzyści, to cała społeczność, to były też media lokalne i udało się, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w końcu uzyskali zagwarantowane finansowanie dla przynajmniej części fragmentów drogi S74. Według mnie należy się cieszyć, że to już poszło w jakimś kierunku. Są tacy, którzy chcieliby, żeby ten cały odcinek w województwie świętokrzyskim się rozwijał. Natomiast idziemy w dobrą stronę niewątpliwie. Trzeba pamiętać jeszcze o drodze, która też idzie wschód, zachód województwa, to jest droga 42, która idzie w północnej części naszego województwa. Ona jeszcze jest wysoce istotna dla rozwoju przemysłu.
Ale jej nie będzie właśnie. I to jest największa bolączka, bo północ województwa to jest jedyna część uprzemysłowiona u nas. To jest właśnie Końskie, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec. I ta obwodnica, ta droga, to powinien być priorytet. Jej nie ma w ogóle.
Ale
oczywiście, że tak. I panie redaktorze, były wbijane i doprowadziliśmy był kryzys światowy. Pan minister Rostowski unieważnił kilkadziesiąt przetargów, ale dopilnowaliśmy tego. Wywłaszczenia, wykupy gruntów, odszkodowania. Wszystko gotowe. To jest pierwsza droga, która powinna być w naszym województwie ogłoszona do przetargu, bo była gotowa.
Ja bym chciał jeszcze według mnie S74, bo tak wybieramy, to są drogi mniej więcej podobne. S74 jednak jest większym priorytetem dla naszego województwa, 42 w następnej kolejności. A jeszcze chciałem, bo zapomniałem wcześniej, odnieść się do Obic. No, poseł Cyrański w marcu tego roku albo w kwietniu napisał interpelację do Ministerstwa Rozwoju odnośnie utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Obicach i dostał pozytywną odpowiedź, także jakieś podwaliny do tego już mamy.
I ma tworzyć, tak?
Nie, no to wydaje mi się, że to minister rozwoju jednak.
Natomiast
tworzenie specjalnej strefy to jest decyzja Rady
Ministrów. No, dokładnie.
Żartuję przecież.
Jeśli chodzi o kompetencje.
I samorząd musi wystąpić.
Jeszcze jeden króciutki temat chciałbym zahaczyć. Dwa dni temu media, myślę, że duża część społeczeństwa żyła losowaniem, które odbyło się w Moskwie w związku z piłkarskimi mistrzostwami świata. Polska reprezentacja w grupie najlepszych sklasyfikowanych na razie, jeśli chodzi o to samo losowanie, trafiła na Senegal, Kolumbię i Japonię. Jak państwo oceniacie? Mieliśmy szczęście, czy raczej trzeba szykować się na szybki powrót do domu? Senator Krzysztof Słoń.
Trudno mówić o szczęściu czy nieszczęściu. Byliśmy losowani jako lider tego koszyka. Wśród 32 drużyn, które znalazły się na mistrzostwach, nie ma drużyn przypadkowych. To są drużyny, które na swoich kontynentach, na swoich terenach wygrały. To są drużyny, które dysponują potencjałem zawodników, często bardzo wysokim, zawodników ogranych w ligach ligach, nie tylko tych swoich, ale też w ligach europejskich. To są drużyny, które dysponują potencjałem szkoleniowym również ogromnym. No, nie wolno, z całą pewnością nie wolno tych drużyn lekceważyć. Mamy właściwie, oprócz Senegalu, mamy doświadczenia takie pół na pół, no troszkę z przewagą dla nas, bo jednak w tych konfrontacjach z Japonią czy z Kolumbią mamy bilans dodatni. Ale to też świadczy o tym, że nie powinniśmy być w tej chwili hura optymistami. Pamiętam takie mistrzostwa, na które jechaliśmy. Nasi piłkarze byli drukowani na wszystkim, co się dało właściwie, ich nazwiska, imiona, ich postacie. A wróciliśmy dosyć szybko i trzeba było później chodzić w tych koszulkach wysoce nieaktualnych. Ja cieszę się, że mamy ten okres takiego optymizmu narodowego, że wierzymy w swoją reprezentację i niech tak będzie. Natomiast nie zwalnia nas to z ogromnej pracy, zarówno w klubach, w okresie przygotowań i pracy naszej ligi, ale też w zespołach zagranicznych. Wierzę w sukces.
No tak, rzeczywiście widać, że to są mistrzostwa świata, dlatego że cztery różne kontynenty w naszej grupie. Natomiast ja króciutko zacytuję tylko, co napisał Robert Lewandowski, a mój syn mi na to zwrócił uwagę, bo tak dosyć mocno kibicujemy w domu. Cześć mój bracie, pamiętam twoje piękne gole podczas poprzednich mistrzostw świata. Mam nadzieję, że będziesz pamiętał moje z Rosji. To napisał Robert Lewandowski do Jamesa Rodriguez'a, czyli piłkarza z Kolumbii. I trzymam kciuki za naszą drużynę, mam nadzieję, że nam się uda.
Karol Klisz.
Rzeczywiście, no, zgadzam się z senatorem Słoniem dzisiaj w tej mierze. I chciałem tylko dodać, że no, to jest turniej, tak? Więc trzeba rzeczywiście rozdysponować te swoje siły i mieć dobre zaplecze. Z tego, co widzimy, jeśli chodzi o naszą reprezentację, pierwszy garnitur jest wspaniały, natomiast no, nad tym drugim garniturem należy popracować, bo jak się na piłce nie znam, tak widzę, że no, jednak odstaję troszeczkę od tego pierwszego i tutaj przy turniejowych rozgrywkach to jest niezwykle istotne, żeby mieć tą szeroką dobrą
ławkę. Marek Kowalski.
Ja też się senatorem z Słoniem zgadzam. Na sportowo chyba jakoś nam wychodzi. Natomiast no, jak najbardziej. Zobaczymy, jak to będzie. To jest turniej. Wszystko się może zdarzyć. Takie wcześniejsze rokowania to zawsze wszystko może...
Mecz otwarcia, mecz wszystko i mecz tak, otwarcia. No.
Właśnie, także trzeba mieć ducha sportowego. Na pewno nasza reprezentacja udowodniła, że ma wolę walki, potrafią walczyć. To jest najważniejsze, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i tego sportowego ducha walki.
I Marzena Okła-Drewnowicz?
Rzeczywiście ten turniej będzie chyba taki wyjątkowy. Po pierwsze znamienne jest to, że jednak zostaliśmy wylosowani i gramy z drużynami z różnych kontynentów. To po pierwsze. Natomiast dla mnie znamienne jest to, że ten 21. turniej Mistrzostw Świata odbędzie się po raz pierwszy w Europie Wschodniej, w Rosji. I to dla nas, jako dla Polaków, będzie właśnie znamienne. I czuję, że my wygramy. Po pierwsze dlatego, że mamy naprawdę fantastyczną drużynę, która ostatnio naprawdę pokazała, na co ją stać. I mamy wyjątkowego strzelca, Roberta Lewandowskiego, a więc jesteśmy pozytywnie nastawieni, mamy niesamowitą energię i moc i wierzę w to, że naprawdę wygramy. A najbardziej tego życzę temu młodemu pokoleniu, bo dla nich to jest właśnie niesamowicie ważne, żeby mieć te autorytety, takie właśnie polskie, a dzisiaj ktoś taki jak Robert Lewandowski, dla wielu, szczególnie młodych chłopców, dla chłopców jest kimś
bardzo
ważnym.
Mija właśnie już 12, zatem kończymy. Marzena Okła-Drewnowicz, Platforma Obywatelska, Magdalena Sobiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję, miłego
Marek
dnia.
Marek Kowalski, Nowoczesna, Karol Kisz, Polskie Stronnictwo Ludowe,
Krzysztof
Słoń, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu za dyskusję, a pozdrawiam słuchaczy.
Audycję zrealizował Wojciech Bolecki, poprowadził ją Bartłomiej Zapawa. Do usłyszenia.
Uwaga, antena! Studio Polityczne Radia Kielce.
Radio Kielce. 101,4 FM.
Słuchasz i wiesz.